ukazałem wam wiele dobrych czynów, które pochodzą od Ojca. No właśnie, to jest jak w tym liście świętego Jakuba: pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, to ja ci pokażę moją wiarę z uczynków. I na tym polega wiara chrześcijańska, że z relacji z Bogiem, którą budujemy w oparciu o Słowo, czyli de facto o poznanie Boga, wypływają dobre uczynki. No to zatem jaka jest różnica pomiędzy tymi, którzy nie wierzą, a wierzą? No różnica jest zasadnicza. Może w postrzeganiu tych czynów tutaj na ziemi ona jest niewidoczna, ale patrząc na to w świetle wiary jest zasadnicza różnica. Bo niektórzy pytają: no proszę księdza, no ale jaka jest różnica pomiędzy mną, ja jestem wierzący, a pomiędzy moim sąsiadem, który nie wierzy, a przecież jest wspaniałym człowiekiem? Po pierwsze jest to różnica perspektywy. Bo nawet jeśli twój sąsiad jest człowiekiem wspaniałym, ale te czyny nie są wykonywane ze względu na Chrystusa, to na czym można oprzeć i mówić o perspektywie jego życia wiecznego? Jeśli czyny nasze wypływają z relacji z Bogiem i są wykonywane ze względu na Jezusa, to otwiera się przed nami perspektywa życia wiecznego. Jeśli są wykonywane od tak, chociażby bazując na jakiejś racjonalistycznej etyce, no to na jakiej podstawie możemy mówić o otwarciu się perspektywy życia wiecznego? To nie jest wszystko obojętne. Dzisiaj trochę świat poszedł jakby w tym kierunku, że no nieważne, czy jesteś wierzący, czy niewierzący, bylebyś był dobrym człowiekiem. Absolutnie nie. To znaczy, że ktoś mówi, nie znając zupełnie Ewangelii. Zupełnie Ewangelii nie zna. Jeśli moje czyny wypływają z relacji z Bogiem i są wykonywane ze względu na Jezusa, to otwiera się przede mną perspektywa życia wiecznego. I to jest zasadnicza różnica. Na początku lat 70. na krakowskie Bielany do Kamedułów przyszedł pewien człowiek, który chciał rozmawiać z ojcem Rostworowskim, ówczesnym przeorem tego klasztoru, zresztą wspominany przeze mnie podczas tych rekolekcji. No i spotkał się z Rostworowskim, miał do niego bardzo nietypową prośbę, bo prosił tego mnicha o to, aby wygłosił konferencję do ludzi niewierzących. Byli to absolwenci jednego z uniwersytetów, absolwenci polonistyki i wszyscy byli zdeklarowanymi ateistami. No, Rostworowski miał z tym problem, dlatego że nie wiedział, czego oni w ogóle oczekują. No, początkowo, jak się później okazało, myśleli, że wejdą z nim w spór, ponieważ będzie ich przekonywał o istnieniu Boga. On zupełnie nie poszedł po tej linii. Ale powiedział podczas tej konferencji takie zasadnicze słowa, że nigdy nie było, nie ma i nie będzie człowieka, który by był przekonany w 100% o tym, że Bóg nie istnieje, żeby miał pewność. Natomiast ciekawe jest to, że powiedział, że są ludzie, którzy wiedzą, że On jest. Byli, są i będą. A nawet są tacy, którzy Go osobiście znają. No więc pytano Go, na jakiej podstawie tak mówi. On mówi, na podstawie życia. Na podstawie życia. Na podstawie świadectw, ale nie świadectw deklaratywnych, ale na podstawie świadectw życia. Świadectw czynów. Bo jeśli człowiek za pomocą swoich czynów i swojego życia chciałby udowodnić, że Boga nie ma, to musi sam sobie, na sobie dokonać destrukcji. Natomiast jeśli ktoś za pomocą czynów chce udowodnić, że Bóg istnieje i czyni to wszystko ze względu na Niego, to będzie miał życie piękne. O tym mówi Ewangelia. W sposób bardzo prosty. Ktoś powie, no ale co z tymi neutralnymi światopoglądowo? A co to w ogóle znaczy neutralne światopoglądowo? pytał kiedyś taki niemiecki profesor Linus Bob. Co to znaczy? To znaczy, że jak mówimy o Bogu, to jest nie neutralny światopogląd, a jak już nie mówi o Bogu, to jest neutralny światopogląd? Czy to są jakieś w ogóle... To jest mowa trawa. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, to ja ci pokażę moją wiarę z uczynków. Wiarę rozumianą jako relacja. Wiarę rozumianą jako czyny ze względu na Jezusa, z miłości do Niego. Pod koniec II wojny światowej wielu ludzi się zastanawiało, na czym oprzeć odbudowę świata, bądź budowę nowego świata, świata powojennego. No, pojawiały się różne pomysły, niektórzy mówili, no oprzyjmy to, tą odbudowę o wartości chrześcijań, o wartości humanistyczne. No i tak próbowano, rzeczywiście tworzono różne programy edukacyjne w oparciu o wartości humanistyczne, ale wystarczyło, że w 1957 roku Związek Radziecki wystrzelił Sputnika na orbitę okołoziemską. Już powiedziano, no co nam z tych wartości chrześcijańskich, jak ci nas wyprzedzają? Więc postanowiono, że jednak trzeba położyć większy nacisk na budowanie świata w oparciu o wartości nie tyle humanistyczne, co techniczne, takie w cudzysłowie bardziej konkretne. No i rzeczywiście tak było. Ale oczywiście były też i inne przykłady, ciekawsze. Mianowicie w Trydencie kilka młodych dziewcząt, które się znały, już były dorosłymi właściwie kobietami, zadawały sobie to samo pytanie. O co oprzeć budowę nowego życia? Jedna z nich wzięła spontanicznie Pismo Święte, otwarła na Ewangelii i przeczytała, gdzie dwaj albo trzej zebrani są w imię moje, tam jestem pośród nich. I postanowiły te dziewczyny oprzeć swoje życie o te słowa. Czyli Chrystus jest pośród nas, będziemy żyć dla Niego, to On będzie dla nas. I tak zaczęły funkcjonować. Zamieszkały razem w jednym mieszkaniu, w mieszkaniu czynszowym i żyły mając w centrum Chrystusa. Bardzo prosto. Zwracały się do Niego, zupełnie się nie krępując. Bo dzisiaj, tak jak ktoś zaczyna mówić o sprawach religijnych, to tak się dzisiaj udaje, jest taka maniera, że to są takie tematy trochę żenujące, krępujące, osobiste. To są oczywiście wymysły dzisiejszego świata. Ale one bardzo skutecznie, w sposób prosty, mówiły o Jezusie, Jego obecności, zapraszały Go do posiłków i bardzo słusznie. I przychodził do nich pewien młody mężczyzna, który pomagał im remontować mieszkanie, bo to są czasy powojenne, Trydent. I on słuchał tego, co one mówiły. I po kilku tygodniach, jak już skończył swoją pracę, pytały go, no, chciałybyśmy ci jakoś zapłacić, chciałbyśmy panu jakoś zapłacić. A on mówi, nie chcę od was pieniędzy. Dlatego, że ja wam przyniosłem tutaj światło elektryczne, ale wy dałyście mi inne światło. Światło na życie. I ten młody człowiek założył analogiczną wspólnotę, tylko składającą się z mężczyzn. Było 8 tych mężczyzn i też zamieszkali razem. Pośród nich był lekarz, dentysta, był architekt i jeszcze kilku innych. I oni też potraktowali obecność Chrystusa na poważnie. Ten dentysta, który był wśród nich, był taką gorącą duszą. Jemu ciągle zależało na tym, żeby jeszcze bardziej wierzyć w Boga, wierzyć w Jezusa, żyć z Nim w relacji. Pracował w gabinecie, gdzie miał do pomocy technika i pielęgniarkę. Bardzo mocno kładł na to nacisk, słuchajcie, nas jest tu troje, my musimy być takim żywym kościołem, to znaczy tymi, którzy koncentrują się na pacjencie jak na samym Chrystusie. I ludzie, którzy przychodzili do tego gabinetu, mówili, u was tutaj jakoś jest inaczej. Wy jesteście jakimiś innymi ludźmi. Do tego stopnia, że dochodziło tam do wielu nawróceń. Nawet pewna kobieta, która była świadkiem Jehowy, przychodziła i nawróciła się tam. Nawet później chodziła po swoich znajomych i mówiła tak trochę śmiesznie, że u dentysty Chrystus mnie za zęby chwycił. I od tych dwóch wspólnot zrodził się potężny ruch Focolari, który dzisiaj już jest właściwy we wszystkich miejscach świata. Tak działa Słowo Boże. Tak działa Bóg, jeśli Go potraktujemy poważnie jako pośród nas. Bo jeśli dla nas to są tylko i wyłącznie kwestie deklaracji, to nic z tego nie będzie. I dzisiaj właściwie można by było przytoczyć słowa pewnego proroka naszych czasów z lat 60., który mówił o tym, że Kościół, jeśli chce być żywą wspólnotą, to musi wyzbyć się wszelkich dóbr. Musi odejść od jakiejkolwiek polityki i na nowo stać się wspólnotą skoncentrowaną wokół Ewangelii. I dopiero wtedy, kiedy stanie się małą wspólnotą bądź małymi wspólnotami, zacznie przekazywać światu radość życia ewangelicznego. Mocne słowa wypowiedział i w latach 60. Józef Ratzinger, obecny Benedykt XVI, papież emeryt. Trudno się nie zgodzić, bo jeśli wspólnoty na nowo nie skoncentrują się na żywym Bogu i wokół Jego Słowa, wokół mocy tego Słowa, to Kościół czeka właściwie historia analogiczna do Titanika. Wokół tych wspólnot gromadziły się rodziny, ponieważ rodziny też chciały żyć Chrystusem, ale żywym Chrystusem, nie tylko odwoływaniem się do Niego. I te rodziny w pewnym momencie nawet tworzyły takie wielkie kongresy rodzin katolickich, rodzin chrześcijańskich. Na jednym z takich kongresów wyszedł, była potężna sala, mnóstwo ludzi, wyszedł 10-latek i dawał świadectwo i mówił tak: w szkole dobrze się uczę, ale zauważyłem, że dzieci się ode mnie dystansują. I postanowiłem rozmawiać o tym z Jezusem, a szczególnie z dzieciątkiem Jezus przy okazji świąt Bożego Narodzenia. I ten chłopiec mówi: i wtedy zrozumiałem, bo on mi podpowiedział, że ja się dobrze uczę, ale uczę się dla siebie. I zorganizował ten chłopiec, opowiadał, że zorganizował w klasie takie zespoły, mniejsze zespoły uczniów, żeby sami w tych zespołach sobie pomagali. 10-letnie dziecko, takie świadectwo. I mówi: dopiero wtedy dzięki Jezusowi zrozumiałem to, że jednak powinienem być dla drugich. Cała sala oczywiście na stojąco biła temu dziecku brawo. Co znaczy moc Chrystusa? Wydaje się, że cóż takie dziecko mogłoby powiedzieć? A dało świadectwo powalające. Podobnie wokół Słowa i wokół Chrystusa, a szczególnie wokół tego gestu wcielenia, organizował swoje życie na pustyni Karol de Foucault. I jest on ojcem potężnego ruchu małych sióstr i małych braci, którzy dzisiaj na całym świecie swoją postawą głoszą Chrystusa i wśród Eskimosów, i w Hongkongu, w tych wielkich portach, na tych statkach, na tych dżonkach siedzą tam razem z tą ludnością. Tak działa Chrystus, jeśli się Go poważnie potraktuje. Jeśli ktoś w życiu chce jakiejkolwiek zmiany, to musi nastąpić zwrot właśnie ku Chrystusowi. A przez Chrystusa ku Ojcu. Proszę zauważyć, jak weźmiemy sobie Ewangelię świętego Łukasza. To jest 15 rozdział. To jest ta przypowieść o synu marnotrawnym. To jest coś niesłychanego, że w pewnym momencie, kiedy ten syn marnotrawny, kiedy już jest na dnie, bo czytamy tam, że on chciał żywić się strąkami, którymi żywiły się świnie. Świnie to były dla Izraelitów zwierzęta nieczyste, więc jak oni słuchali tej przypowieści, no to rzeczywiście, proszę wybaczyć, ale włosy im dęba stawały na głowie, dlatego że dotknięcie się świni powodowało nieczystość i trzeba było cały tam obrzęd oczyszczenia przejść. Ale tu jest ważna rzecz. Proszę posłuchać. Wtedy zastanowił się i rzekł: iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu przymieram głodem. Zabiorę się i pójdę do mego ojca i powiem mu: ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie. Już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Uczyń mnie choćby jednym z twoich najemników. Proszę zauważyć, jaka motywacja. Co było motywacją syna, żeby powrócić do ojca? Głód. Tam nie, tutaj Ewangelia nie mówi o jakichś wielkich motywacjach. Każda motywacja, jeśli w konsekwencji miałaby być powrotem do Boga, do ojca, jest dobra. Mój znajomy, który właściwie stronił od kościoła, zawsze ten kościół krytykował, dowiedział się w pewnym momencie, że jest chory na nowotwór i nastąpiła zupełna zmiana jego postawy. Zaczął chodzić do kościoła, poszedł do spowiedzi. I nie wolno takich ludzi gasić. I nie wolno takim ludziom mówić: a pamiętasz, jaki byłeś, a teraz jak trwoga to do Boga? Tak, jak trwoga to do Boga. Dlatego, że Ewangelia tutaj, gdzie mamy krytykę tego syna? No przez drugiego syna. Ale my tej postawy nie przyjmujemy. Tak, jak trwoga to do Boga. Każdy motyw jest dobry, żeby się zwrócić ku ojcu. I od tego momentu, od tego prozaicznego, od poczucia głodu w Ewangelii już w każdym zdaniu pojawia się słowo ojciec. Dlaczego? Bo żeby nastąpiła jakakolwiek zmiana w życiu człowieka, to musi być zwrot ku ojcu. Żeby nastąpił jakakolwiek zmiana, w centrum musi być Bóg. Czasami mówimy o tym, że chcielibyśmy jakiś problem przemodlić. Wiele ludzi o tym mówi: no proszę księdza, syn jest chory, córka jest chora, ciąża zagrożona, muszę to przemodlić. Ale co to znaczy? To znaczy, że idę do kościoła i odmawiam w tej intencji różaniec? No dobrze. Ale Ewangelia mówi o czymś innym. Ponieważ dopiero jak ten syn postawił w centrum ojca, postawił w centrum Boga de facto, bo o tym nam chce powiedzieć ta Ewangelia, następuje zmiana. Pitfall Bremen, taki jezuita, który bardzo dużo rekolekcji wygłosił, mówił o tym, że jeśli przyjeżdżasz na rekolekcję i chcesz przemodlić jakiś problem, to znaczy chcesz, żeby nastąpiła zmiana, to weź ten problem, schowaj najpierw do szafy i skoncentruj się na Bogu. A po 2 tygodniach twojego totalnego skoncentrowania na Bogu, otwórz szafę i zobacz, czy jeszcze ten problem w ogóle jest. Bo jeśli my na modlitwie koncentrujemy się na problemie i odmawiamy modlitwy, patrząc, czy problem w prawo albo w lewo się zmienił, czy jest, czy go nie ma, to nie jest żadne przemodlenie, absolutnie. Żeby coś przemodlić, coś zmienić, w centrum musi być Bóg. I mój umysł, moje serce, moje sumienie, wszystkie moje siły muszą być na Nim skoncentrowane. Stąd wypływa przykazanie miłości Boga i bliźniego. I taki jest jego sens. Dopiero idąc ścieżką tego przykazania może nastąpić w życiu zmiana. W przeciwnym razie nie. I ten syn idzie do ojca, on jest na nim skoncentrowany i następuje zmiana, ale kto jej dokonuje? Dokonuje jej ojciec. Dlaczego? Bo on przychodzi taki, proszę wybaczyć, zeświniony i ojciec go dźwiga 10 pięter do góry, mówi: proszę natychmiast najlepszą suknię, pierścień na rękę, sandały na nogi. Co znaczy? On go na nowo usynawia. Oczywiście, że ten drugi syn też jest nam bliski. Dlatego, że któż z nas nie ma takiej postawy porównywania się z innymi? I dla nas nigdy w życiu do końca nie będzie pojęty Bóg. Dlatego, że zawsze będziemy mieli jakiś problem ze zrozumieniem tego, że On chce dla każdego być dobry. Czemu? Bo my przyjmujemy często Jego obraz jako kogoś, u którego trzeba wysłużyć. I to trzeba zmienić. Dlatego, że u Boga nie tyle trzeba wysłużyć, co robić ze względu na Niego. Ale czemu? Bo motywacja leży w miłości. I miłości się nie przelicza, i miłość nie jest wymienna. Dlatego trzeba pozwolić Jemu być dobrym również wobec innych. Warto zwrócić uwagę na to, jak Słowo również działa w naszym życiu. Czy rzeczywiście następuje taki zwrot ku Chrystusowi? Nigdy świat nie przestanie interesować się Chrystusem. Albo On będzie dla wielu zawadą, albo będzie dla wielu tym, dla którego warto żyć. Tak jak te przykłady, które sobie podaliśmy. Każdy z nas musi zrobić taki rachunek sumienia. Kim dla mnie jest Chrystus? Czym dla mnie jest Jego Słowo? Czy rzeczywiście koncentruję moje życie na Nim i następuje zmiana? Czy też jeszcze jestem na etapie pewnych wyobrażeń, które traktuję jako wiarę, ale one nic w moim życiu nie przynoszą, tylko frustrację? Uwierzyć w to, że On jest kimś. Kimś, kto może stanowić centrum mojego życia i dzięki temu je zmieniać. Amen.